puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7:30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj, i to już pewna tradycja w ostatnim czasie, zaczniemy od suszy. Ale nie od suszy na polach, tylko na plantacjach owoców.
Owoce są popalone, opadają na ziemię. No i co to oznacza? Oznacza to, że trzeba czekać do przyszłego roku na nowe.
Podpowiemy też młodym rolnikom, co muszą zrobić, aby zdobyć pieniądze na rozwój gospodarstwa.
70% na inwestycje. Czy to musi być związane z gospodarstwem? Zakup maszyn, urządzeń, inwentarza, zakup ziemi, to wszystko, co się wiąże z gospodarstwem. 70%, a 30% może być wydane bardziej swobodnie.
Będzie też dość nietypowa rozmowa z rolnikiem z Różyn.
Każdy pracuje tam to, co lubi. Ja lubię pracować na ziemi. To jest, nie powiem, że to jest moją pasją, ale sprawia mi to dużą przyjemność. Widząc, jak można powolutku, spokojnie sobie żyć.
To wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Dużo czasu poświęcamy ostatnio suszy, bo mocno dała się we znaki rolnikom, ale no właśnie, w wyniku braku deszczu ucierpieli nie tylko rolnicy, ale też rzadziej spotykani na naszym terenie plantatorzy owoców. Ja rozmawiałem z jednym z nich, z panem Pawłem z Jankowa Gdańskiego. Według niego zbiory jabłek czy śliwek będą w tym roku zdecydowanie niższe niż w latach ubiegłych.
Sytuacja jest tragiczna, owoce są popalone, wody, drzewa nie widziały już od dobrych miesięcy, cała wiosna sucha, lipiec dosyć mokry, ale ostatni miesiąc to dał się strasznie we znaki. Składaliśmy podanie do gminy o powołanie komisji przez wojewodę. Wojewoda stwierdził jednak, że u nas suszy nie ma i odmówił nam. No i po prostu musimy sobie radzić we własnym zakresie.
Państwo, widzę, mają też taki system wspomagający, prawda? System nawadniający.
To jest nawadnianie kropelkowe, ale to jednak nie wystarcza.
Co w praktyce oznacza ta susza dla was? Przyglądam się jabłoniom i widzę, wiele owoców leży na ziemi, niedorośniętych jeszcze.
Oczywiście, tak jak wspominałem, owoce są popalone, opadają na ziemię. No i co to oznacza? Oznacza to, że trzeba czekać do przyszłego roku na nowe.
Wiadomo, że te, które spadły, one są już zgnite, z nimi za bardzo nic nie zrobicie.
No niestety.
A te, które są jeszcze na drzewach?
No to czekamy, zobaczymy, co z nimi będzie.
One wyglądają tak, jak wyglądać powinny o tej porze roku?
No tak, w 30%.
W 30%.
Tak, jeśli chodzi o wyrośnięcie.
Czyli też, że tak powiem, perspektywy nie są najweselsze.
No, zobaczymy, ale raczej nie.
Pan ma całkiem spory sad, można powiedzieć, jeśli chodzi o takie, o taką pomorską średnią. No bo Pomorze, jeśli chodzi, prawda, o sadownictwo, nie jest w Polsce, można tak to określić, potentatem, prawda? To raczej Mazowsze, tamte rejony.
Mazowieckie, tak, zdecydowanie. No tutaj jest mało sadów, bardziej turystyka, no ale odziedziczyłem sad po rodzicach i jakoś muszę to ciągnąć.
Ile ma pan z tego sadu?
12 hektarów.
Ale nie tylko jabłka.
Nie, tu jest, produkcja jest mieszana, śliwki, czereśnia i jabłonie, grusze, głównie owoce miękkie.
Jakie jabłonie? Bo zacznijmy może od tego.
Z gatunków mam około 10.
A jak już jesteśmy przy jabłkach, to ten zeszłoroczny kryzys, który także można powiedzieć ma kontynuację w tym roku, on dał wam się we znaki? Czy to był bardziej taki medialny szum? Mam na myśli embargo rosyjskie.
Nie, tutaj raczej my nie ucierpieliśmy na tym, a kto wytrzymał do wiosny, to wręcz zarobił trzykrotnie.
Co to w praktyce oznacza?
No, że trzykrotnie zarobił, że zamiast na jesień zeszłego roku oddawać po 50 groszy, sprzedał po 2,50 na wiosnę tego roku.
Wtedy zaczęło brakować jabłek?
Tak jest. De facto i tak nasze owoce dotarły do Rosji, tylko innymi kanałami.
Przez Białoruś?
Między innymi.
Pan się wykazał takim nosem, cwaniactwem, można powiedzieć, tak pożądanym w tym biznesie.
Nie, nie, ja nie mam ilości takiej eksportowej, bardziej skupiam się na trójmiejskim rynku.
I on wchłonął to, co pan wyprodukował.
Tak.
Wspomnieliśmy o tym, że ma pan też inne owoce. Przejdźmy ten rządek dalej. I tutaj u pana ze śliwkami, węgierkami to samo, co u mnie w ogrodzie, bo choć one gdzieś tam w drugiej połowie września powinny dopiero dojrzewać i spadać, to u pana połowa śliwek, mniej więcej przynajmniej z tego drzewka, już leży na ziemi.
No tak to wygląda. Mimo, że są węże nawadniające, to i tak śliwka dojrzewa, czyli zawiązka opada.
Przepalona.
Przepalona.
Przejdźmy w takim razie do malin. I maliny widzę, całkiem ładnie wyglądają.
No tak, tak, tylko że maliny nie dość, że są węże pociągnięte nawadniające, to jeszcze z beczki bezpośrednio lejemy co drugi dzień wodą. Znaczy mamy mały areał, bo tu jest 0,4 hektara, to jeszcze jesteśmy w stanie sobie poradzić z malinami, ale przy jabłoniach, gdzie jest 4 hektary, to nie jesteśmy w stanie beczką nawodnić tego.
Jak pan widzi te kolejne miesiące? Przy malinach, które są w dobrej kondycji, ale z drugiej strony przy jabłkach, których kondycja jest trochę słabsza?
No zobaczymy, co będzie. No, nie będzie to dobry rok, ale będzie trzeba jakoś sobie dać radę.
Wspomniał pan o jabłoniach, że ma pan różne odmiany. To jak rozumiem, chodzi o to, żeby nie było takiego natłoku, prawda, zbioru w jednym momencie, żeby ten sezon zbiorów wydłużyć jak najbardziej.
Tak, tak. Część odmian jest jesiennych, które zaczynamy już teraz rwać, a część jest zimowych, które magazynujemy na zimę.
Jak z cenami?
Na razie zawsze letnie owoce są dosyć drogie, a później rynek pokaże, co będzie we wrześniu, w październiku.
To też ma potem przełożenie na taką waszą pracę, prawda? Na to, czy jest wam łatwo, czy trudno znaleźć ludzi do zbiorów, bo jeśli, prawda, są jakieś grosze za owoce, to też wy nie macie z czego płacić ludziom.
Dokładnie, to tak jak w każdej dziedzinie, że jeżeli nie ma pieniędzy z tego i człowiek nie ma pieniędzy na opłacenie ludzi, to samemu, wiadomo, nie jest w stanie za wiele zrobić.
Ilu ludziom wydajecie pracę w sezonie na takiej 12-hektarowej plantacji?
No, do zbioru jabłek to dużo nie potrzebujemy, 6-8 osób. Ale przy owocach miękkich zdecydowanie więcej, 20 osób.
Pan Paweł wspomniał, że starał się o powołanie komisji klęskowej, ale nie udało się do tego doprowadzić. Powodem odmowy był fakt, że według Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na naszym terenie nie ma zagrożenia suszą.
Rodzisz się, to znak, kocha cię. Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Okres burz, twój bunt, wolność ma jej gust, rzucasz dom, by dom. Założyć.
tam nie ma nic, tylko ślady po pokoleniach.
Każde pokolenie ma własny czas, każde pokolenie chce zmienić świat, każde pokolenie odejdzie w cień, a nasze nie. Każde pokolenie ma własny głos, każde pokolenie chce wierzyć w coś, każde pokolenie rozwieje się, a nasze nie. Nasze nie.
A teraz ważny temat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W czwartek rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o premię dla młodych rolników i właśnie o tym rozmawiałem z panią Stanisławą Bujanowicz, wicedyrektorką Pomorskiego Oddziału Agencji.
Wnioski będą przyjmowane w biurach powiatowych, to nowość. Z kolejnym działaniem jakby schodzimy na dół do naszych mieszkańców. No, gdy chodzi o młodego rolnika, doświadczenie nasze jest takie w kraju i w województwie pomorskim, że cieszy się ono dużym powodzeniem. Można powiedzieć, że jest to kolejne działanie poza modernizacją, która się cieszy największym powodzeniem. Ostatnie nabór też nas, można powiedzieć, zaskoczył. W skali kraju dotychczas wypłacono premię dla 50 tysięcy. Młodych rolników w województwie pomorskim jest to około 2000 i trzeba powiedzieć, że jest to sporo, bo to jest około 5% w stosunku do rolników, którzy składają do nas wnioski. Więc 5% młodych rolników przybyło. W Polsce mamy też dobry wskaźnik. Myślę, że to cieszy, to jest taki element, że młodzi ludzie chcą pozostać na wsi, się tymi gospodarstwami chcą zajmować. Gdy chodzi o te wnioski, o nową perspektywę, to w nowej perspektywie jest dla około 30 tysięcy rolników tych pieniędzy. Jest to 100 tysięcy i na razie tyle to będzie. I wnioski przyjmujemy od czwartku w biurach powiatowych i tutaj zapraszamy. Oczywiście na naszej stronie agencyjnej są druki wszystkie potrzebne i wniosku, i załączników. No i oczywiście doradcy służą pomocą, jeżeli trzeba będzie tej pomocy udzielić.
Wyjaśnijmy, kto konkretnie może starać się o otrzymanie takiego wsparcia.
Więc tak, zostaną utrzymane podstawowe dotychczasowe kryteria. Mianowicie wnioskodawcą jest osoba do 40 lat. Trzeba posiadać kwalifikacje odpowiednie, jest taki załącznik rolnicze i okołorolne. Jeżeli ktoś takich kwalifikacji nie posiada, to ma na to 3 lata, żeby je uzupełnić. I odpowiedni biznesplan, z którego też muszą wynikać wskaźniki ekonomiczne i wzrost wartości ekonomicznej o 10%. Doszły nowe elementy. Mianowicie składający wniosek ma być w posiadaniu użytków rolnych przynajmniej 1 hektara. Mówi się w posiadaniu, natomiast pojawi się temat społeczny, szczególnie kontynuowany jest przez samorząd rolniczy, żeby też umożliwić składanie wniosków dla tych, którzy już kierują gospodarstwem i złożyli wnioski obszarowe. Ale w tym zakresie jest projekt rozporządzenia ministra rolnictwa. Jeszcze on nie wszedł w życie. Jeżeli będzie, no to oczywiście będziemy informować. Na dzisiaj należy posiadać przynajmniej 1 hektar użytków rolnych, być w jego posiadaniu, ale nie kierować, czyli wniosku nie złożyć. Natomiast jeżeli to się wyjaśni, to będziemy tego przestrzegać. Jest też element taki, że 70% tych użytków rolnych musi być docelowo właścicielem trzeba być lub użytkowanie wieczyste lub dzierżawa od Skarbu Państwa. I młody rolnik w tym wniosku wykazać powinien, że wejdzie w posiadanie przynajmniej średniej krajowej, to jest 10,5 hektara, natomiast jeżeli by miało to być punktowane, to powyżej 20 hektarów, bo średnia wojewódzka jest 19,5 hektara. Jak również trzeba będzie prowadzić uproszczoną księgowość. Też nowym elementem jest to, że będzie tworzona lista rankingowa. W ogóle od pewnego czasu są tworzone listy rankingowe, bo w ten sposób jakby osiągamy cel. To są wymagania Unii Europejskiej, też pewnie naszego rządu, że aby osiągnąć cel, trzeba stawiać kryteria. I tutaj trzeba mieć przynajmniej 15 punktów, żeby się znaleźć na liście rankingowej i być obsługiwanym. Oczywiście im więcej punktów, tym lepiej, bo te wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności, które uzyskają najwięcej punktów.
te punkty młodzi rolnicy będą otrzymywać za kryteria, o których wcześniej pani mówiła?
Tak, ja wspomniałam, natomiast też załącznik do rozporządzenia jasno określa, za co otrzymamy ile punktów. I dla przykładu, jeżeli powierzchnia użytków rolnych będzie u nas około 40 hektarów, to będzie 5 punktów, bo za wszystkie hektary powyżej 20 będą punktowane. Wykształcenie, że ktoś posiada wykształcenie wyższe, rolnicze i okołorolne, 5 punktów. Średnie wykształcenie i staż odpowiedni 4 punkty. Rośliny wysokobiałkowe, jeżeli uprawiał, również będzie punktowane. Inwestycje w zakresie ochrony środowiska, bo ten temat będzie preferowany w tej perspektywie, 5 punktów. Jeżeli przejmie gospodarstwo w całości, 3 punkty. I tam jest kilka innych jeszcze elementów, jeżeli uczestniczył w szkoleniach. Także przynajmniej 15 punktów i ci, co będą mieli najwięcej punktów, będą rozpatrywani w pierwszej kolejności. I z tych 100 tysięcy też 70% środków trzeba przeznaczyć na inwestycje. Tak zresztą było do tej pory. Inwestycje, maszyny, urządzenia.
100 tysięcy złotych, taką kwotę może otrzymać młody rolnik. A jaki musi być jego wkład własny?
Więc to w tym przypadku właściwie żaden. Na początek jedynie musi się wylegitymować składając wniosek, bo będzie miał na to 9 miesięcy, żeby te pewne kryteria osiągnąć, czyli żeby wejść w posiadanie tego gospodarstwa, żeby przejąć prowadzenie, być ubezpieczonym w KRUS-ie, rozpocząć tą księgowość, o której wspomnieliśmy. I tutaj będzie składał wniosek o wypłacenie pierwszej raty, to jest 80% i potem będzie miał 3 lata, żeby złożyć wniosek i wykonać biznesplan, pozostałe 20 tysięcy. Także to jest taka premia na rozpoczęcie, na takie zaklimatyzowanie się w tym gospodarstwie. Natomiast będzie na jesieni nabór na modernizację, na takie biznesowe działanie już. I tutaj młody rolnik będzie miał preferencję, może otrzymać do 60% kosztów inwestycji już typowo związanej z gospodarstwem, do 500 tysięcy, przy produkcji prosiąt do 900 tysięcy. Także wtedy się już zaczyna naszym zdaniem i moim zdaniem takie prawdziwe gospodarowanie.
Wyjaśnijmy jeszcze, na co można otrzymać pieniądze, na co można je wydać tak de facto.
Gdy chodzi o tę premię młodego rolnika, to 70% na inwestycje. Czyli to musi być związane z gospodarstwem, zakup maszyn, urządzeń, inwentarza, zakup ziemi, to wszystko, co się wiąże z gospodarstwem. 70%, a 30% może być wydane bardziej swobodnie.
A bardzo swobodnie opowiedziała o tym pani Stanisława Bujanowicz, wicedyrektor Pomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Raz jeszcze przypomnę, że w czwartek rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o premię dla młodych rolników.
Minuta za minutą. Sypie śnieg w spodniach czy w sukience, rozglądam się, ludzi tłum, tęsknię, każdy ma twoją twarz. Miałeś kochać mnie, miałeś czuć.
Wracamy do naszej wędrówki po Pomorzu i zaglądamy do Różyn. Tam gospodarzy pan Sławomir Piskosz. Miał opowiedzieć o swoim gospodarstwie, tak umawialiśmy się, gdy planowaliśmy naszą rozmowę, ale dyskusja zboczyła na trochę inny tor. Rozmawialiśmy bardziej o życiu rolnika, zresztą posłuchajcie państwo sami.
Prowadzę tylko produkcję roślinną, nie prowadzę żadnej produkcji zwierzęcej. Głównymi uprawami u mnie jest pszenica i rzepak, częściowo uprawiam jeszcze ziemniak.
I tak najprościej pytając, jak idzie?
Jak idzie? Zawsze idzie, jak się coś robi, zawsze coś zostaje. Nie ma coś takiego, że tylko siąść i płakać. Ja sobie wyobrażam coś takiego, że muszą być w Polsce i rolnicy, i inżynierowie i muszą być osoby, które się zajmują tak jak pan, pracując w radiu. I dlatego każdy pracuje tam to, co lubi. Ja lubię pracować na ziemi. To jest, nie powiem, że to jest moją pasją, ale sam mi to dużą przyjemność. Widząc, jak można powolutku, spokojnie sobie żyć.
Szczególnie mając na przykład po drugiej stronie płotu człowieka, który musi codziennie rano dojechać, prawda, do Gdańska, gdzieś do miasta, do pracy, od 8 do 16 ciągle w pędzie. Tutaj też na pewno na roli jest ten pęd, ale nie aż tak wielki, to tylko w jakichś wybranych okresach.
Tylko, że to jest troszeczkę inaczej. Są plusy i minusy tego wszystkiego. Jest coś takiego, pan mówi, że ludzie jadą do pracy. Ja też jadę do pracy, ja wieczorami wykonuję opryski. Ja w świątek, jak przychodzą żniwa, dla mnie nie ma okresu, żeby wyjazdy były na czasy, nie ma czegoś takiego. My, kiedy ludzie siedzą, ja tu wracając, zresztą pan widzi, że to troszkę domów pobudowanych jest, wracając z pola, czasami zmucenia tam około 21-22, czuję grilla, którego ja bym też mógł posiedzieć.
Ale nie może pan.
No nie mogę w tym momencie, ale każdy przychodzi czas na każdego.
Zupełnie inny tryb życia.
Czyli ja nie zazdroszczę ludziom pracującym, na sam nie powinni ludzie pracujący zazdrościć rolnikom, bo każdy coś tam wybrał, jakiś tam w etapie życia, kim chce być i trzeba sobie radzić.
I dla każdego z tych zawodów jest po prostu przewidziana, obrana inna droga. Są różne charakterystyki, prawda? One się od siebie różnią.
Oczywiście, ja pracuję w lato, są okresy, kiedy pracuję po 12-14 godzin, a w zimę rolnik, nie mając produkcji zwierzęcej, po prostu ma, może być, dziwnie się mówi, ma wolny czas, ale to jest, więcej jest myślenia przede wszystkim.
Wtedy taka analiza, co w przyszłym roku, co robić, co już się zrobiło.
Analiza to jest co wieczór i co noc się samo śni.
Nie da się od tego uciec.
Nie, tutaj się nie da uciec. Człowiek leży wieczorem, przegląda pogodę, telewizor, 5 kanałów i patrzy, na którym będzie padał deszcz, a tu na żadnym nie pada.
Ale przyglądam się pana gospodarstwu. Z jednej strony 30 hektarów pól, ale z drugiej strony no ta część, prawda, gospodarcza, przydomowa, wielkie, można powiedzieć, hale, silosy, nowoczesny sprzęt. Radzi pan sobie?
Czy to nie jest tak.
Oj, to nie jest tak. A pan jak typowy rolnik, od razu, że to nie jest tak.
Niech pan mi da dojść do sprawy, do sedna sprawy. Rzecz polega na tym, że mam bardzo dobrą żonę, z którą współpracujemy. Żona się zajmuje gospodarstwem, podwórkiem. Ja zajmuję się polem. Podzielimy się obowiązkami i jest dobrze. A po pierwsze, a po drugie, ja nie wiem, dlaczego ludzie w mieście widzą rolnika do dnia dzień dzisiejszego w gumowcach i ze słomą. My jesteśmy
To jest bzdura.
Nie, my jesteśmy normalnymi ludźmi, którzy prowadzą działalność i radzimy sobie jakoś. Nie będziemy chodzili, płakali, nie chodzili po zapomogi.
Ale to tak myślą chyba tylko ci, którzy na wieś nie zaglądają, mam takie wrażenie.
Rzecz polega na tym, że jak już panu mówiłem, że my z żoną mamy satysfakcję z tego, że coś robimy i możemy czymś się pokazać. Bo nie problem robić i mieć sprzęt. Czyli nie mam sprzętu nie wiadomo jakiego, mam zwykły, prosty sprzęt, ale jest w miarę nowy, wymieniony. Są budynki poremontowane, są silosy na zboże. Muszę to zmagazynować. Wiadomo, że po żniwach ceny zboża są śmieszne, nie? A trzeba trafić w okres, kiedy ona idzie, jest najlepsza cena, wtedy można sprzedawać.
No trzyma się przecież to zboże, prawda?
Spadło na dzień dzisiejszy. Nie? Był okres, czyli ja akurat trafiłem w grudzień, styczeń, gdzie była taka cena jeszcze w miarę przyzwoita, nie? Ale ja mówię, to jest ryzyko, to jest loteria. Na rzepaku podpisałem kontrakt w tym roku, jestem 100 na tonie na dzień dzisiejszy w plecy, minimum 100 zł na każdej tonie. To są kontrakty podpisywane. My rolnicy na Pomorzu mamy jeden plus, jest port. I do portu idzie rzepak, do portu idzie pszenica. Nasza polska pszenica jedzie do Arabów, Araby jedzą, tak? Tak, jest port, w tej chwili podpisujemy kontrakty, przyjeżdżają tiry i to zboże jest wywożone do portu. I jedzie w świat.
Taka filozoficzna rozmowa się zrobiła. Miało być o gospodarstwie, a tutaj o filozofii życia rolnika.
Nie, no filozofia, nie, to nie chodzi o to, że to jest filozofia.
Ale ciekawa bardzo.
Ciekawa. Jeszcze raz pan powtórzy. Muszą być i rolnicy, muszą być i murarze, muszą być i dyrektorzy, muszą być wszyscy, tak? I każdy powinien się cieszyć z tego, co ma.
A jak gdzieś tak się doszukuje w tym, co pan mówi, takiej chęci walki ze stereotypem rolnika, prawda, który tam nic nie robi, który tam tylko za tymi zasiłkami lata, prawda? Bo tak jak pan powiedział, pana zdaniem wciąż wiele osób tak myśli. A pan chce pokazać, że nie, że jest inaczej, że my jesteśmy normalnymi przedsiębiorcami, którzy zarabiają ciężką pracą na chleb swój i innych, można powiedzieć.
Wie pan, to jest jeden z tematów. Drugim tematem tutaj w mojej miejscowości jest brak ziemi. Tutaj nie można było praktycznie kupić ziemi z PGR-ze, nie można było kupić ziemi gdzieś, nie wiadomo, po jakimś dużym rolniku. Tutaj praktycznie, ja powiększałem gospodarstwo, to powiększałem po hektarze, po 2 hektary, płacąc naprawdę bardzo duże pieniądze. W tej chwili się skończyło wszystko i nie ma gdzie kupić. Jest problem tego, że praktycznie wszystkie większe obszary ziemi nie są uprawiane przez polskich rolników, tylko są uprawiane przez jakieś firmy zachodnie, tak można zobaczyć na naszym terenie wokół Gdańska. Są Szkoci, są Niemcy, są tam jeszcze Holendrzy. Także to jest problem.
Dlatego, gdy umawialiśmy się na rozmowę, pan zażartował, że jest pan prawdziwym polskim rolnikiem.
Ja tak uważam. Uważam, że polski rolnik, ja patrząc na siebie, ja, że miał swoje 50 hektarów ziemi, ja z żoną gospodarząc, myślę, że uczciwie pracując, możemy produkować dla ludzi i godnie żyć.
Pan ma 30.
Tak. A jakbym miał 50, to byłoby naprawdę... Potencjał by mój by cały wykorzystany, który mam.
To był pan Sławomir Piskorz z Różyn i rozmową z panem Sławkiem kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.
Baśka miała fajny biust, a nie styl, a Zośka coś.